Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W poniedziałek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Minęło także 75 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. W byłym obozie zagłady odbyły się uroczystości upamiętniające miliony ofiar. Wziął w nich udział prezydent Polski Andrzej Duda. Przybyło ponad 60 delegacji z całego świata. Było także około 200 osób, którym udało się przeżyć to piekło. Gości powitał prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Są tu dziś wśród nas ostatni żyjący ocaleni, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Ostatni z tych, którzy na własne oczy widzieli zagładę. Wśród nich ci, którzy doświadczyli losu narodu żydowskiego, o którym mówi Psalm 44, zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce prowadzone na rzeź. Zgromadziliśmy się tutaj. Członkowie 61 delegacji z całego świata, aby wspólnie uczcić Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.
Prezydent Polski spotkał się wcześniej m.in. z prezydentem Izraela Ruvenem Rivlinem. Andrzej Duda podziękował prezydentowi Rivlinowi za przybycie do Polski. Nawiązał też do uroczystości, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Yad Vashem. Nie wziął w nich udziału prezydent Polski.
Była poważna wymiana zdań na tematy właśnie historyczne pomiędzy, można powiedzieć, polskimi władzami a przedstawicielami Rosji. Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości są rozwiane i że więcej nie będzie prób zakłamywania historii. O to apelujemy. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że to jest związane także z poczuciem godności Polaków, pamięci historycznej, a przede wszystkim pamięci wszystkich polskich rodzin, które także bardzo wielu swoich bliskich w czasie II wojny straciły. Czy to w walce, czy to pomordowanych, także i w obozach koncentracyjnych i zagłady właśnie nazistowskich, niemieckich, ale także i w łagrach i w innych miejscach kaźni, w których byli mordowani przez sowieckie NKWD.
Hołd ofiarom oddali też Amerykanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ustanowił 27 stycznia tego roku Narodowym Dniem Pamięci o 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Amerykański przywódca poinformował o tym w proklamacji złożonej na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Trump wezwał wszystkich Amerykanów do obchodzenia tego dnia specjalnymi programami, ceremoniami, modlitwami oraz wspomnieniami. Premier Mateusz Morawiecki wraz z małżonką wzięli udział w Berlinie w koncercie z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Szef polskiego rządu przebywa od poniedziałku z dwudniową wizytą w Niemczech. Premier wraz z małżonką odwiedzili berliński oddział Instytutu Pileckiego oraz miejsce pamięci i edukacji historycznej Domu Konferencji w berlińskiej dzielnicy Wannsee. Wieczorem w stolicy Niemiec odbył się charytatywny koncert z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Przed częścią artystyczną głos zabrali kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premier Mateusz Morawiecki.
Sprzeciwiamy się negowaniu i zniekształcaniu historii Holokaustu. Jesteśmy zdeterminowani odpowiadać na próby wykorzystania 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oraz pamięci o ofiarach obozu do celów politycznych. Zamiast sięgać po słowa politycznej rozgrywki, chcemy wsłuchać się w ciszę, którą pozostawiło po sobie 60 milionów ofiar II wojny światowej i 6 milionów ofiar Holokaustu.
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na Fundację Auschwitz-Birkenau. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech, obok wymiaru historycznego, ma także na celu omówienie bieżących spraw. We wtorek w Urzędzie Kanclerskim zaplanowano robocze śniadanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova spotka się we wtorek w Polsce m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy w stolicy mają dotyczyć reform sądownictwa w Polsce i praworządności. Komisja ingeruje w sprawy Polski, krytykuje projekty ustaw sądowych. Rząd w Warszawie podkreśla, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą kraju. Podobnie patrzą na to eksperci. Wśród nich m.in. radca prawny Krzysztof Dąbrowski.
Zarówno organy krajowe, jak i organy Unii Europejskiej działają na podstawie i granicach prawa. Podstawą do działania są to kompetencje danego organu. W tym przypadku mówimy oczywiście o organu Unii Europejskiej, które jasno określają, w jakim zakresie może i powinien działać. W tym zakresie, w jakim kompetencja nie jest przyznana, oczywiście brak jest podstaw, brak jest legitymacji czynnej do zabierania głosu, do podejmowania działań w tym zakresie. Skoro sądownictwo jest wyjęte spod tych uprawnień, brak jest podstaw prawnych ku temu, aby Unia ingerowała w sprawy, które są poświęcone tylko i wyłącznie państwom członkowskim, czyli sprawom sądownictwa. Jeżeli pani Jourova uważa, że powinny w kwestii kompetencji Unii Europejskiej być także sprawy sądownictwa, punktem wyjścia do tego jest przede wszystkim zmiana prawa unijnego.
Wcześniej Bruksela złożyła wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. W najbliższy piątek szef MON-u Mariusz Błaszczak podpisze w Dęblinie umowę na zakup od Amerykanów 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35. Wartość kontraktu to 4 600 000 000 dolarów. Pierwsze maszyny mają zostać dostarczone w 2024 roku. Początkowo pozostaną w Stanach Zjednoczonych i będą się na nich szkolić polscy piloci i personel naziemny. Maszyny wejdą do służby najprawdopodobniej w 2026 roku. Ekspert lotniczy Andrzej Wardziak wskazał, że Polska wchodzi w nowy etap rozwoju lotnictwa.
Dostawa nowocześniejszych myśliwców spowoduje, że wchodzimy do najwyższej ligi światowej w tej branży. Ten samolot jest bardzo powiązany z systemem NATO i my, dysponując takimi myśliwcami, jesteśmy bardzo ważnym partnerem dla armii amerykańskiej, dla sił NATO. Piąta generacja to już jest najwyższa pułka myśliwców. To jest jedyny myśliwiec w Europie, który jest w stanie przebić się przez obronę przeciwlotniczą rosyjską. Tak naprawdę to już jest śmigłowiec, który wyróżnia się tak parametrami, że naprawdę pozostałe typy są już o wiele lat w tyle.
Finalizację umowy na zakup F-35 do końca stycznia tego roku resort obrony narodowej zapowiedział pod koniec ubiegłego roku. Zapytanie ofertowe Polska złożyła w maju 2019 roku. Inwestycja wpisuje się w plan modernizacji technicznej na lata 2021-35. W tym tygodniu mamy poznać projekt nowelizacji Konstytucji dla nauki. Ministerstwo Nauki wskazuje, że ma ona zapewnić ochronę wolności wypowiedzi i badań na uczelniach. Wicepremier i minister nauki wskazał niedawno na 3 zmiany w ustawie. Po pierwsze, wprowadzona zostanie klauzula wolności. Ponadto rektorzy będą mieć obowiązek monitorowania i przestrzegania zasady wolności. Ci, którzy nie wywiążą się z tych obowiązków, będą objęci sankcjami. Trzecią zmianą ma być powołanie przez resort komisji, która będzie badać przypadki naruszania wolności, m.in. wykładów. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca akademicki, mówi, że nie jest przekonany do zmian proponowanych przez resort nauki.
Dlatego, że właściwie one, przynajmniej w takiej wersji brzmienia, one niczego nie zmieniają w porównaniu z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Mianowicie mamy dzisiaj do czynienia z nominalną wolnością słowa, mamy do czynienia z obowiązkiem rektorów dotyczącym monitorowania tych sytuacji. I tutaj od razu pozwolę sobie na drobny komentarz, że nie znam przypadku, w ostatnich latach, w którym to przypadku pan rektor czy pani rektor jakiejkolwiek uczelni dokonałaby ingerencji w ekspansję genderową, natomiast obroniłaby krytyków gender przed istniejącymi atakami, mimo że takie prawo i taki obowiązek oczywiście na rektorach do tej pory także, jak rozumiem, spoczywał.
Zmiany są pokłosiem m.in. sprawy profesor Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik dyscyplinarny wszczął przeciwko niej postępowanie po wniosku studentów, którzy zarzucali jej rzekomą homofobię i nietolerancję. Na znak protestu profesor odeszła z uczelni, rezygnując z wykładów na uniwersytecie. 100 milionów złotych, tyle pieniędzy zostanie przeznaczonych na pilotażowy program Słoneczne Dachy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Program rusza w Poznaniu. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W ramach programu na dachach poznańskich osiedli mają powstać instalacje fotowoltaiczne. Instalacje takie pozwalają na produkcję zielonej energii ze światła słonecznego. Program zostanie sfinansowany wspólnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Oddział Funduszu w Poznaniu. Dzisiaj podpisane zostało porozumienie w tym zakresie. Nabór wniosków do pilotażu ruszy na początku marca. Wnioski spółdzielni mieszkaniowych będą rozpatrywane na bieżąco. Także na bieżąco będą przekazywane środki w ramach wieloletniej pożyczki. O szczegółach mówi minister klimatu Michał Kurtyka.
Koszty będą takiego zainstalowania panelu za pośrednictwem właśnie tego programu dłużnego, kredytowego obydwu funduszy kompensowane obecnymi rachunkami za energię, czyli zamiast płacić za energię, taka wspólnota czy spółdzielnia będzie płaciła kredyt. Natomiast z czasem, po tym, kiedy zostanie osiągnięta stopa zwrotu, będzie energia dla mieszkańców tego bloku czy tego budynku po prostu już spłacona, czyli będzie w pewnym sensie za darmo.
Instalacja ma przynieść 300 zł rocznie oszczędności na jedno mieszkanie. Takie wyliczenie przedstawiono na podstawie analizy przeprowadzonej na poznańskim osiedlu Zwycięstwa. Na potrzeby symulacji założono, że instalacje powstaną na dachach 13-16-piętrowych bloków. Łączna moc instalacji wyniesie 500 kW. Prognozowana roczna produkcja ma wynieść 500 MWh zielonej energii. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W styczniu tego roku do ZUS-u wpłynęło już 21 miliardów złotych z tytułu składek na wszystkie fundusze. To wynik o 500 milionów złotych lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei łączna suma składek pobranych w 2019 roku na wszystkie fundusze wyniosła 281 miliardów złotych, czyli aż o 24 miliardy złotych więcej, licząc rok do roku. Dzięki większym wpływom ZUS pokrył ponad 80% ubiegłorocznych wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, podkreśla, że doskonałe wyniki finansowe to efekt reformy i wprowadzenia e-składki.
Bardzo to wyeliminowało błędy i także bardzo ograniczyło jakiekolwiek zaległości. Pozwoliło też na bieżącą analizę stanu oczywiście napływających składek. Dzięki tej reformie, temu sposobowi właśnie poboru tej składki zapobiegliśmy też przedawnieniom. No i mieliśmy w ubiegłym roku też rekordową liczbę przedsiębiorców i pracodawców, którzy płacą składkę, bo było ich 2 700 000.
E-składka weszła w życie wraz z początkiem 2018 roku. W jej ramach przedsiębiorcy i inni płatnicy odprowadzają wszystkie składki na jedno konto. Na świecie rośnie liczba ofiar koronawirusa. 80 osób zmarło, a 2744 jest zakażonych. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań. Wirus dotarł już do Europy. Jak na razie w naszym kraju nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się w poniedziałek z szefem GIS-u Jarosławem Pinkasem, by omówić sytuację związaną z koronawirusem. Polskie służby uspokajają, że w naszym kraju nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Doktor nauk medycznych Narcyz Sadłoń zwraca uwagę, że do koronawirusa trzeba podchodzić tak jak do innych chorób wirusowych, bez paniki, ale z konkretnym działaniem.
W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z różnymi wirusami, wirusami ptasiej grypy czy innymi, które rozprzestrzeniały się i stanowiły potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Dzisiaj jest to koronawirus. On oczywiście rozpowszechnia się w sposób niekontrolowalny i nie ograniczymy tego, ale rozpowszechnia się z nim wraz informacja. A ta informacja jest przerażająca, ona nas niepokoi. Chyba niepotrzebnie, bo nie należy podejmować działań irracjonalnych i emocjonalnych, tylko konkretnie podejść do sprawy tak jak z wirusami. Rozpoznamy go, jesteśmy w stanie być może wytworzyć szczepionkę, tylko to wszystko potrzebuje czasu. Powstrzymanie wirusa od rozprzestrzeniania się szerokiego, zachowanie postępowania higienicznego codziennego to jest fundament, na którym wszyscy powinniśmy oprzeć swoje postępowanie. W związku z tym budowanie niepotrzebnych emocji, budowanie napięcia wydaje się niepotrzebne.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski odradza podróże do prowincji Hubei w Chinach. Na pozostałym terytorium kraju zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Władze Chin określiły obecną sytuację jako poważną. Pekin podejmuje działania, aby zablokować podróże do zarażonych rejonów, a także zgromadzenia publiczne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.